Państwa, będzie w tym, tej konferencji ileś odniesień do tego, co słyszeliśmy przed chwilą w tej pierwszej konferencji. Już może nie będę mówił, jak słyszeliśmy przed chwilą, ale ileś rzeczy tu jakoś będzie też takim echem. Temat medytacja a kontemplacja. Bardzo szerokie oczywiście zagadnienie. Ja bym chciał więc skoncentrować się może na tym właśnie przejściu między medytacją a kontemplacją. Głównie w ujęciu Jana od Krzyża, trochę też Teresy od Jezusa. Jest tak jakby trzy kroki. Chwilkę się zatrzymamy nad samą medytacją. Potem kontemplacja naturalna, ale szczególnie rola kontemplacji naturalnej w modlitwie i kontemplacja nadprzyrodzona. Warto oczywiście najpierw dobrze określić, zdefiniować pojęcia, których używamy. Myślę, że medytacja to jest takie w polskim języku przyjęte, bo najbardziej ogólne przyjęte określenie tego, co Teresa, Jan od Krzyża określają jako oración mental. Oración mental, najdosłowniej modlitwa mentalna, modlitwa umysłowa. Nie mamy chyba jakiegoś idealnego polskiego tłumaczenia. Przez ostatnie wieki tłumaczono to modlitwa myślna. Natomiast dzisiaj chyba po prostu mówi się medytacja, tak w takim najszerszym tego słowa znaczeniu, żeby właśnie oddać to, ten wymiar modlitwy. W Karmelu przyjęło się mówić rozmyślanie. Rozmyślanie, no to właśnie to określenie tej modlitwy wewnętrznej. Nie? Czasem mówimy rozważanie. Widzimy, że to są różne słowa. Rozważanie na pewno akcentuje rolę rozumu. Rozważanie jest intelektualne, to jeden z wymiarów medytacji. Jeśli mówimy już o rozumie, o samym właśnie myśleniu, rozważaniu, warto podkreślić, że na pewno nie można ograniczyć medytacji do samego właśnie intelektualnego rozważania. Bardzo ciekawie akcentuje to ojciec Hieronim Gracjan, współpracownik świętej Teresy od Jezusa, w takiej książce, którą mamy po polsku wydaną, Modlitwa myślna. Książka pisana bardzo w klimacie tamtej epoki, więc może nie do każdego trafi, ale wiele cennych myśli tu na temat modlitwy jest. I o tym ojciec Gracjan mówi tak. Medytowaniem nazywamy dialog myśli i umysłu zmierzający do przekonania woli do jakiejś cnoty. Dwa słowa ważne, dzisiaj chyba bardzo zapomniane. Cnota, że chodzi o cnotę, czyli pewne sprawności moralne czy też duchowe i o przekonanie woli. Wola to chyba bardzo taki niedoceniany wymiar naszego życia dzisiaj, a bardzo ważny. I dalej komentuję to tak. Mówimy, że są to dialogi myśli i umysłu zmierzające do przekonania woli, ponieważ jeśli nie ma się na celu poruszenia woli do cnoty i praktykowania cnoty, to bardziej właściwym byłoby określenie tego jako studiowanie, a nie medytowanie. Bardzo mocna myśl, ale myślę bardzo taka praktyczna. I tak patrząc tylko właśnie z lotu ptaka na medytację, myślę, że możemy tu przytoczyć by trzy władze, których w modlitwie używamy. One określają nam trzy typy modlitwy. Możemy mówić o modlitwie uczuciowej, tak właśnie opartej na uczuciach, o modlitwie rozumowej i tu właśnie byłoby chyba najtrafniej powiedzieć rozważanie, to jest to właśnie modlitwa rozumowa i modlitwa wolitywna. Te trzy władze w modlitwie mają swoją rolę w różnych akcentach. Prawda? Każdemu z nas ta będzie bliższa lub tamta, jesteśmy różni, ale warto widzieć te trzy wymiary. Bardzo wyraźnie to widać we wspominanej medytacji ignacjańskiej. Tam mamy te trzy kroki, właśnie wyobrażenie, wyobraźnia, rozum i wola. I no nie będę tutaj oczywiście opisywał medytacji ignacjańskiej, ale chciałbym zwrócić uwagę na ten pierwszy krok, gdzie jest właśnie wyobraź sobie, no, wejdź w tę scenę, odnajdź się w niej, wejdź jako uczestnik. I tu jest właśnie szczególne miejsce na uczucia. Wejdź także w uczucia tej osoby. Co ten paralityk mógł poczuć? Co ten trędowaty czuł, kiedy szedł, kiedy zbliżał się do Jezusa, kiedy prosił, kiedy upadł na kolana? Wejdź także w uczuciowe przeżycie tego, co się tam działo. Oczywiście to nie będą uczucia tego człowieka, tylko twoje. To będzie swego rodzaju projekcja, ale właśnie to bardzo cenne. Tak, chodzi, żeby siebie zobaczyć w tym słowie. A potem Ignacy mówi, rozum, rozważ, jak to się ma do ciebie. I Ignacy mówi, wola. Trzeci krok, co ja z tym mam zrobić? Moje decyzje, moje życie. Więc te trzy władze są w medytacji używane. I jakby tyle może tak by powiedział, tylko tak jakby spojrzenie takie z lotu ptaka na medytację. Gdzie chcemy wejść w to słowo? Chcemy je zrozumieć, chcemy przyjąć, chcemy w świetle tego słowa zobaczyć siebie. Co Pan przez to słowo mówi o mnie? Gdzie ja jestem w tym słowie? Mówimy, że my czytamy słowo, ale mówimy też, że to słowo czyta nas. To słowo czyta moje życie, to słowo czyta moje serce. Bóg przez nie to robi. I to jest długi etap na drodze rozwoju modlitwy. Wierność, wierna modlitwa rozważania medytacji. Natomiast chcemy pójść dalej, bo na tym się modlitwa wewnętrzna nie kończy. I teraz drugi krok tego naszego dzisiejszego rozważania to jest kontemplacja. Najpierw kontemplacja naturalna. Znów się te rozróżnienia znamy, to nie trzeba tego szczegółowo tutaj jakoś omawiać. Znów tak z lotu ptaka przypomnijmy. Myślę, najprościej można powiedzieć, że kontemplacja naturalna dotyczy transcendentaliów, czyli prawdy, piękna i dobra. Jakby te trzy takie właśnie fundamentalne, jakby transcendentalne cechy każdego bytu. Także Boga. Najbardziej oczywiste jest chyba to, co dotyczy piękna. Kiedy mówimy kontemplacja naturalna, chyba najbardziej nam się kojarzy na właśnie piękny zachód słońca, wschód słońca, morze, ocean, majestat gór, gdzie człowiek spotyka się z pięknem i po prostu kontempluje, jakby przyjmuje, jest w jakimś zachwycie. Nie jest w stanie tego ująć w słowa, w jakieś pojęcia, wyrazić, ale coś go dotyka, coś go porusza. Porusza go piękno i to piękno kontempluje, trwa w nim, trwa wobec niego, najczęściej właśnie w zachwycie, nie? Nieraz wręcz jakimś czasem przerażeniu nad potęgą. Ale drugi wymiar to jest właśnie prawda, kontemplacja prawdy. Ojciec Maria Eugeniusz chce widzieć Boga na pozycji ciągle wartej tutaj przypominania, zachęty. Jak wiemy, ostatnio wyszło nowe tłumaczenie, bardzo warto do tego sięgać. Wśród tej kontemplacji naturalnej wymienia kontemplację estetyczną po pierwsze i to jest właśnie ta kontemplacja piękna. No właśnie estetyka nie w sensie może, że coś jest po prostu ładne, ale to, co dotyczy piękna. I potem mówi o intelektualnej kontemplacji i teologicznej. To ta druga i trzecia to by była właśnie kontemplacja prawdy. Intelektualna, w tym teologiczna. Czyli człowiek właśnie jakby staje wobec prawdy wiary w teologicznej, a tam wobec jakiejś naturalnej prawdy. I też prawda zachwyca. Takie proste dotknięcie, odkrycie, ujęcie jakiejś prawdy człowieka może właśnie olśnić. Staje w zachwycie wobec prawdy. Ach, to jest tak, nareszcie rozumiem. To już wiem, o co w tym chodzi. Więc to jest kontemplacja prawdy i myślę, że można jeszcze mówić o kontemplacji dobra. Człowiek patrzy na Matkę Teresę z Kalkuty i staje w zachwycie, że tak można żyć, że można tak robić, że można tak kochać. Dobro też właśnie rodzi ten zachwyt, na który możemy odpowiedzieć kontemplacją. Oczywiście dobrze, żeby nam to poruszyło wolę i pociągnęło nas do naśladowania. Nie zatrzymać się tylko na samym zachwycie, ale im głębszy, im prawdziwszy ten zachwyt, tym większa szansa, że nas to pociągnie. A więc to jest kontemplacja naturalna. I teraz popatrzmy, jaką ona może mieć rolę w modlitwie. Zanim właśnie jeszcze dojdziemy do kontemplacji nadprzyrodzonej, czyli kontemplacji Boga, to zobaczmy, jak w naszej modlitwie, jaką rolę może odgrywać ta naturalna. Nie? I tu znowu chciałem zacytować ojca Gracjana z modlitwy myślnej. I troszeczkę dłuższy fragment. Terminem kontemplacja, tak właśnie rozumiana, ta naturalna, będę tu nazywał zatrzymanie się uwagi na jakiejś rzeczy, która jest kontemplowana, oraz przylgnięcie woli, kiedy to ze statecznością i uciszeniem znajduje upodobanie w niej i jej pragnie, w tej rzeczy. Znów zobaczmy, od razu są te dwa wymiary. Zatrzymanie uwagi, zatrzymanie myśli i przylgnięcie woli. Widzimy jakiś moment zatrzymania. I dalej to tłumaczy tak. Wprowadzamy rozróżnienie między medytacją i kontemplacją w związku z tym, że medytacja odbywa się za pomocą dialogu umysłu, który dzięki niemu stopniowo porusza wolę. Natomiast w kontemplacji umysł ze skupioną uwagą trwa w akcie poznawania dzięki światłu, które już uzyskał, a wola trwa w akcie pragnienia, które już uzyskała. Czyli coś już się dokonało w medytacji, coś rozważyłem, coś zrozumiałem, coś dotarło do mojego intelektu, coś poruszyło moją wolę. Wola trwa w akcie pragnienia, które już uzyskała. Została poruszona. Jest jakieś pragnienie, jakaś decyzja, jakieś dążenie. I pewien obraz to komentujący. Podobnie jak ktoś, kto w trakcie oglądania wielu obrazów znajdujących się w pomieszczeniu, zatrzymał się przy jednym z nich i przez chwilę nie odrywa od niego wzroku i rozmiłowuje się w jego pięknie. Tak samo umysł, gdy medytuje, przechodzi przez ciąg pojęć, zespalając jedne z drugimi. Na tym właśnie polega medytacja. Ale kiedy umysł zatrzymuje się na jednym z nich i znajduje w nim światło, a wola rozpromienia się w nim, nazywamy to tutaj kontemplacją. Czyli słowo kontemplacja użyte w taki sposób, no to właśnie zatrzymanie się, pewne już wyciszenie myśli, emocji także i trwanie, chwila trwania w tym, co jakoś mnie poruszyło. To jest po prostu kolejny krok w modlitwie wewnętrznej. Człowiek przeszedłszy pewną drogę medytacji, chce się teraz zatrzymać nad tym, co jakoś było właśnie poruszające, ważne, co było jakimś światłem. Tyle ojciec Gracjan. Myślę, że coś podobnego znajdujemy w tym, co Teresa od Jezusa nazywa modlitwą skupienia. No, to jest ta jej propozycja. Troszkę w kontraście do tych medytacji, które prowadzono wtedy, w jej epoce, tam było więcej dla takiego rzeczywiście rozważania konkretnych punktów, przez które trzeba było przejść. To, jak wiemy, Teresie nie bardzo szło i ma tę swoją propozycję. Nazywamy to modlitwą skupienia. Tak to też Teresa nazywała. I tu po prostu posłuchajmy przez chwilę samej Teresy. To jest 26 rozdział Drogi Doskonałości. Nie żądam od was wielkich o nim rozmyślań, ani natężonej pracy rozumu, ani zdobywania się na piękne, wysokie myśli i uczucia. Żądam tylko, byście na niego patrzyły. Wiecie przecież, że boski oblubieniec nigdy swoich oblubienic z oka nie spuszcza. Czy więc wielką to wyda wam się rzeczą, byście choć w pewnych czasach, zamknąwszy oczy duszy na rzeczy zewnętrzne, zapatrywały się na niego? Zważcie, że jak sam mówi do oblubienicy, niczego więcej od nas nie żąda, tylko spojrzenia. I w każdej chwili, skoro zechcecie, znajdziecie go. Patrzcie na niego. Wpatrujcie się w niego oczami, właśnie wiary, mówi oczami duszy. Oczywiście nie jest to samo tylko takie patrzenie. Jeżeli ktoś potrafi się w tym zatrzymać, to oczywiście jak najbardziej. Może się okazać, że nie tak długo potrafimy w takim skupieniu trwać. Więc teraz to też pokazuje, że to ma trochę szerszy wymiar. To jest 13 rozdział Księgi Życia, 22 punkt, mówi tak. Wracam teraz do tego, o czym wyżej mówiłam, to jest do rozmyślania o Chrystusie Panu przywiązanym do słupa. Dobrze jest bez wątpienia jakiś czas zastanawiać się nad tym rozumem i roztrząsać mękę, jaką Pan tam ucierpiał. Za co ją ucierpiał? Kto jest ten, który tak cierpiał? I z jaką miłością cierpiał? A więc rozważanie, stawianie konkretnych pytań, jest ten rozumowy wymiar pewnego rozważenia. Lecz nie należy ciągle i wyłącznie się wysilać na wynajdywanie tych punktów. Lepiej spokojnie stanąć przy boku cierpiącego Pana, uspokoiwszy rozum, albo tak go może zajmując, by spoglądał na tego, który nań spogląda. Towarzyszył mu, prośby swoje przed nim wynurzał i z głębokim upokorzeniem cieszył się obecnością jego. Pomnąc przy tym na niskość swoją, iż nie jest godzien tak z nim i przy nim zostawać. To bardzo takie terezjańskie. Wejdź w żywy dialog. Patrzysz na niego, ale właśnie jesteś w tym obecny. Nie jesteś jakimś biernym obserwatorem. Jesteś przy nim. Idź za tym, co ci podpowiada serce. Coś rozważyłeś, coś ci zastanowiło. Zastanów się, ale właśnie teraz mów do niego. Otwieraj swoje serce przed nim, wchodź w żywy dialog, nie? Właśnie będąc przy nim, już niekoniecznie rozważając. No widzimy takie dość płynne przejście od modlitwy rozważania do tego, co ojciec Gracjan się tutaj nazywa, tą właśnie kontemplacją. Myślę, że coś podobnego jest w ćwiczeniach ignacjańskich w drugim tygodniu. Jakimś specjalistą nie jestem od ćwiczeń, chociaż ileś razy na nich byłem. Tam się mówi w pierwszym tygodniu o medytacji, a w drugim właśnie o kontemplacji, która jest skupiona już teraz na samym Jezusie. Myślę, że można powiedzieć, że w takiej klasycznej medytacji chcemy głównie zobaczyć siebie. Chcę usłyszeć, co Pan przez to słowo mówi o mnie, o moim życiu. Chcę się odnaleźć w postaci, o którą tam chodzi, tego, kto właśnie Jezusa spotkał. Chcę usłyszeć słowo, które padło do tego człowieka, a dzisiaj pada do mnie. Chcę naprawdę wejść w to słowo, przyjąć do siebie słowo Ewangelii. A potem Ignacy mówi, a teraz patrz na Niego. No właśnie, co Jezus przeżywa? Jezus spotyka młodzieńca i spojrzał na Niego z miłością. A jak mówi dosłownie tekst grecki, umiłował go. Tak jak ojciec umiłował świat. Nie? Umiłował go, kiedy spojrzał w jego oczy, spojrzał w jego serce. Co się zrodziło w sercu Jezusa, kiedy zaprosił tego człowieka, żeby poszedł za nim? A co się działo w sercu Jezusa, kiedy tamten odmówił? Wiele, wiele możemy tutaj właśnie zobaczyć w naszym Panu. A więc to patrz na Niego, też rozważając, ale też właśnie wpatrując się oczami wiary. Myślę, to do tego Ignacy zaprasza, do tego tutaj zapraszam Teresa. I kolejny jeszcze taki wymiar tej naturalnej kontemplacji w modlitwie. To jest to, co nazywamy modlitwą prostoty, czy jak ojciec Maria Eugeniusz, tu się znów do niego odwołam, nazywa to modlitwami uproszczonymi. Że przychodzi ten etap modlitwy uproszczonej, gdzie po dłuższym czasie modlitwy, ojciec Maria Eugeniusz to umieszcza w trzecich mieszkaniach, może nastąpić pewne właśnie uproszczenie. Pamiętam, trzecie mieszkanie to uporządkowanie życia i moralnego, i praktycznego, codziennego. Też właśnie wierność modlitwie i z tego może wynikać pewne uproszczenie modlitwy. Pojawia się pewna łatwość stanięcia w obecności Boga, trwania przy Jezusie. Takie żywe trwanie przy jakiejś Bożej prawdzie, bez nieraz całego tego procesu medytowania. Albo właśnie na koniec jego, albo nawet bez. I tu ojciec Maria Eugeniusz też zwraca uwagę na te dwie władze. Mówi o właśnie prostym spojrzeniu, czyli bardziej od strony intelektu, to, co nazywamy modlitwą, właśnie no, prostego spojrzenia, kiedyś tłumaczyło się proste wejrzenie. Da? Modlitwa prostego wejrzenia, czyli prostego patrzenia, prostego spojrzenia i od strony woli, a też trochę emocji, pewne wyciszenie. No, wyciszenie, czy też ukojenie. Te dwa wymiary mogą być obecne, czasem jeden bardziej, czasem drugi bardziej, czasem oba. Więc uproszczenie modlitwy, no też właśnie jakby w tym duchu, w stronę tej kontemplacji naturalnej. Myślę, że warto tutaj też dodać od razu, to jakby do tego za chwilę będziemy wracać, ale już tu można pokazać, że z kolei Jan od Krzyża ukazuje coś właśnie podobnego, ten proces, kiedy mówi o tych znakach właśnie przejścia od medytacji do kontemplacji, znaka, które pozwalają rozpoznać ten moment, że to jest na to czas, na rzecz takiego właśnie prostego trwania. I wtedy Jan mówi tak. Trzeci znak jest wtedy, gdy dusza podoba sobie jedynie w trwaniu przy Bogu z miłosną uwagą, w wewnętrznym pokoju, ukojeniu i odpocznieniu, bez szczegółowych rozważań. Dusza trwa przy Bogu jedynie za pomocą uwagi i ogólnego miłosnego poznania, a bez zastanawiania się nad czymkolwiek. Znaczy już ustąpiło rozważanie, już nie musi nic rozmyślać, rozważać. Trwa przy Bogu. Takie charakterystyczne janowe określenia, ta uwaga, attention, no, za pomocą uwagi i to miłosne poznanie. Ale to ogólne poznanie miłosne. Notitia general amorosa. Nie? I skąd się to bierze? Tu właśnie jakby Jan pokazuje też to, co wspomniałem u ojca Marii Eugeniusza. Posłuchajmy, to jest Droga na Górę Karmel, druga księga, 14 rozdział. Też kilka, no, już nie będę wszystkich wydobywał, ale kilka wątków tu też ważnych wraca. Celem rozmyślania... Ciekawe, co jest celem rozmyślania. O rzeczach Bożych jest nabycie pewnego stopnia poznania i miłości Boga. No? Poznanie Boga i miłość Boga. Dwa cele tego rozważania. Teraz, jak wiele aktów wykonywanych w odniesieniu do jakiegoś przedmiotu wytwarza w duszy sprawność, tak wiele aktów tych miłosnych poznań, jakich dusza w poszczególnych wypadkach doświadczała, wchodzi w użycie tak ciągłe, że stają się one w niej sprawnością. Wówczas to, co dusza przedtem nabywała z trudem w poszczególnych poznaniach, teraz już staje się w niej sprawnością. Tu dla fachowców to dodam, że to jest habitus. No to jest no, jedno z ciekawych tłumaczeń. Jak przetłumaczyć to tomaszowe habitus na polski? To jest wielkie wyzwanie. Tutaj to jest przetłumaczone jako sprawność, ale to jest to słowo, no, habito, Jan używa. Troszkę możemy to tłumaczyć zwyczaj, ale tak w tle jest to tomaszowe habitus. Że tak powiem, moja propozycja to jest, żeby to tłumaczyć jako właściwość, własność, właściwość, ale to już nie wchodźmy. Wówczas to, co dusza przedtem nabywała z trudem w poszczególnych poznaniach, teraz już staje się w niej sprawnością i substancją jednego ogólnego, miłosnego poznania. Stąd zaledwie zabierze się do modlitwy, a już jak ten, co ma wodę blisko, pije w słodkości, bez uznojenia, nie będąc zmuszona dobywać jej przez studzienne rury dawnych rozmyślań. Natychmiast bowiem, gdy tylko dusza stawi się przed Bogiem, wchodzi w akt poznania, ciemnego, miłosnego i uciszonego, w którym pije mądrość, miłość i słodycz. Więc jakby też tak Jan pokazuje tę rzeczywistość. To ważny krok uproszczenia modlitwy. Jeszcze jesteśmy w tym obszarze modlitwy naturalnej, naszego działania, prawda, naszymi władzami, ale już coraz bardziej zbliżamy się do tej modlitwy biernej. No. Też myślę, że to jest taki bardzo ważny akcent, że mówimy o procesie, modlitwa jest procesem, sama kontemplacja potem też jest długim procesem. To nie jest tak, że pojawiła się modlitwa kontemplacyjna i już jest, jest taka, jaka jest. Ona się też rozwija, ona się oczywiście pogłębia. To jest cały wielki proces, zresztą dokonujący się między dwiema żywymi osobami, które też są jakieś. My się zmieniamy. Bóg się nie zmienia, ale Jego działania wobec nas też się zmienia. Więc ten proces ma swoją dynamikę. Również w tym sensie wchodzenia w Niego. Że nie jest tak, czekamy, stało się i już jest. Nie, to rzeczywiście przecież trwa. I teraz kontemplacja nadprzyrodzona, czyli kontemplacja Boga. No i znów wielki temat. My się najprościej, ja bym to rozumiał jako to przyjmowanie bezpośredniego udzielania się Boga. Myślę, że tak można by najprościej ująć, co to jest kontemplacja. Czyli właśnie Bóg daje siebie, tu On jest pierwszym, On jest działającym, to z Jego inicjatywy, to my tego nie wypracowujemy, my tu nic nie możemy zrobić tak wprost, żeby to przyszło, choć oczywiście nasze życie i nasza modlitwa nas na to przygotowują, otwierają. Im bardziej jesteśmy w relacji przyjaźni z Panem, tym bardziej jesteśmy gotowi, zdatni, żeby to się oczywiście mogło dziać, żeby On chciał to robić. Więc w tym sensie od nas wiele zależy, ale samo to doświadczenie oczywiście jest Jego darmowym darem. No i kiedy to się dzieje, człowiek to przyjmuje i to nazywamy modlitwą kontemplacyjną, już w sensie tej właśnie kontemplacji nadprzyrodzonej. I teraz znów pokazując ten proces przechodzenia, myślę, że warto tutaj zacząć od tego, co Teresa mówi o skupieniu nadprzyrodzonym. Kiedy w czwartych mieszkaniach zaczyna mówić właśnie o pierwszej modlitwie kontemplacyjnej, modlitwie odpocznienia czy uciszenia, jak to tłumaczymy, mówi, ale zanim to się stanie, to jeszcze jest coś wcześniej. I mówi o tak zwanym nadprzyrodzonym skupieniu. No właśnie, on jest już nadprzyrodzony, to już jest dzieło Boga, ale to jeszcze nie jest modlitwa kontemplacyjna. To jeszcze nie jest to bezpośrednie doświadczenie Boga, tylko jest pewne jego działanie. Nie? I znów posłuchajmy samej Teresy, że tak będzie najprościej. Nie? To jest w czwartych mieszkaniach, trzeci rozdział, drugi i trzeci punkt. Przyjmijmy więc, że te zmysły i władze są mieszkańcami tego zamku. Podczas modlitwy myślnej rozłażą się one na zewnątrz i przestają z obcymi, którzy są wrogami dobra tego zamku. I tak trwa to przez wiele dni i lat. A na miarę jak uświadamiają sobie swoje zagubienie, zaczynają przybliżać się do tego zamku. Choć nie udaje im się znaleźć wewnątrz niego, gdyż ten ich wcześniejszy nawyk nie pozwala im na to. Ale nie są już zdrajcami i pozostają w pobliżu zamku. A gdy ten wielki król, który pozostaje w głównym mieszkaniu tego zamku, zobaczy ich dobrą wolę i zechce, ze względu na swoje wielkie miłosierdzie, sprowadzić je do niego, to wówczas jak dobry pasterz za pomocą szeptu lub szeptu tak delikatnego, że niemal one same go nie słyszą, sprawia, że one rozpoznają jego głos, wzywający je, aby nie błąkały się w tak wielkim zagubieniu, ale powróciły do jego mieszkania. A ten szept pasterza ma tak wielką siłę oddziaływania, że one porzucają te rzeczy zewnętrzne, w których pozostawały wyobcowane i przenoszą się do zamku. A nie sądźcie, że takie skupienie jest osiągane za pomocą rozumu, gdy staramy się rozmyślać o Bogu jako znajdującym się wewnątrz nas, ani też za pomocą wyobraźni, gdy wyobrażamy Go sobie w nas. Natomiast to, o czym mówię, dokonuje się w całkiem inny sposób. Niekiedy, zanim jeszcze zacznie się rozmyślać o Bogu, ci mieszkańcy już znajdują się w zamku, a ja nie wiem ani dzięki czemu, ani jak usłyszeli ten szept ich pasterza. A nie został on wyłowiony uchem, gdyż tutaj nie słyszy się niczego, a jedynie wyraźnie odczuwa się łagodne wciągnięcie do wewnątrz, jak przekona się o tym ten, kto przez to przejdzie. Gdyż ja nie umiem tego lepiej wytłumaczyć. Czyli, no właśnie, jest obraz szeptu, ale teraz mówię, ale jednak nic się nie słyszy. Więc mówi po prostu, dokonało się skupienie. Jakby samo. Człowiek nawet nie wie, jak to się stało, autentycznie nagle jest skupiony, jakby zatrzymany. Te myśli gdzieś tam się rozbiegające po prostu jakby zebrały się. Jakby został skupiony przez kogoś. I jest to już nowy krok. Mój, to nie jest to, co można osiągnąć samemu. Staramy się o skupienie, bardzo to ważne, wiele robimy, też uczymy się go, wdrażamy się w nie przez powtarzanie. Staje się to coraz łatwiejsze. Ale tu jest już taki wyraźny nowy krok, nowe doświadczenie, że Pan skupił człowieka wewnętrznie. Jakby tak już pierwsze, jakby znowu wyraźne przedpole modlitwy kontemplacyjnej. I tak tylko krótko o modlitwie odpocznienia, czyli już ta pierwsza kontemplacyjna modlitwa, to już tylko po prostu posłuchajmy tego opisu Teresy. Najpierw droga doskonałości, 31, drugi punkt. Jest to dar nadprzyrodzony, którego o własnych siłach, chociażbyśmy się usilnie starali, osiągnąć nie zdołamy. Dusza wchodzi tu, czyli raczej Pan sam, obecnością swoją wprowadza ją w stan głębokiego pokoju i wszystkie jej władze uciszają się. Poznaje wtedy sposób inny i nierównie wyższy, niż się poznaje zmysłami, że jest blisko przy Bogu swoim. Że gdyby nieco więcej jeszcze się zbliżyła, stałaby się jedno z Nim przez zjednoczenie. Nie dzieje się to tak, żeby widziała Go oczyma ciała, ani oczyma duszy. Myślę, że tutaj jest jednym słowem powiedziane, na czym to doświadczenie polega. Pan swoją obecnością wprowadza ją w ten pokój. Czyli jest jakieś już bezpośrednie doświadczenie obecności Boga, ale tylko obecności. Jeszcze jakby nie ma jakiegoś głębszego poznania, doświadczenia Boga, jakby jakiegoś ujrzania Go na najróżniejsze sposoby, ale jest bardzo jednoznaczne doświadczenie Jego obecności. W Księdze Życia, kiedy Teresa mówi o tym, to tak jednym zdaniem przytacza pierwsze swoje doświadczenie tej modlitwy. Mówi, no byłam pewna, że ja jestem w Nim, albo On jest we mnie. O tym byłam głęboko przekonana. Tak mówi, tak w dwie strony. Ja w Nim, czy On we mnie, różnie to można nazywać, ale było właśnie to bardzo mocne, jednoznaczne, głębokie doświadczenie tej właśnie obecności. To jest coś już więcej niż nasza wiara w to, niż nasze stanięcie w obecności Boga. To jest jakieś realne doświadczenie. Ja tak mówię w cudzysłowie, dotknięcie. No jest to oczywiście obraz zmysłowy, to, ale człowiek tego doświadcza. W czwartych mieszkaniach w zamku Teresa to nazwie modlitwą smaków. Znaczy, jakby, że jest takie właśnie jakieś znowu doświadczenie tej Bożej obecności porównuje do jakiejś woni wewnętrznej, jakiś zapach, jakiś smak się rozlewał. No też króciutko przeczytajmy już bez komentowania. Odbiera pewien aromatyczny zapach, powiedzmy tak na razie. Jak gdyby w owych wewnętrznych głębinach znajdowały się rozżarzone węgle, na które rzucane są wonne kadzidła. Ani nie widać blasku tego ognia, ani miejsca, gdzie ten żar się znajduje, ale ciepło i wonny dym przenika całą duszę, a nawet dość często, jak powiedziałam, uczestniczy w tym ciało. Zważcie, zrozumcie mnie dobrze, że nie odczuwa się żadnego ciepła, ani nie czuje się zapachu, gdyż ta rzecz jest o wiele delikatniejsza niż one. A więc jest jakieś doświadczenie, którego no nie wiadomo nawet jak je wyrazić. Nie? I potem, jak wspomniałem, ta modlitwa idzie coraz głębiej, ku coraz takiemu jaśniejszemu doświadczeniu Boga, no aż po pełne zjednoczenie w siódmych mieszkaniach, nie? Ale no tym się tutaj nie zajmujemy. I teraz jakby taki ostatni wątek, to jest to przejście, które, jak rysuje je Jan od krzyża. Jan sygnalizuje taki właśnie bardzo ważny moment. To jest to, o czym Teresa mówi w trzecich mieszkaniach. pokazuje też wiele niedoskonałości początkujących, którzy potrzebują oczyszczenia, potrzebują najpierw tego, co on nazywa nocą zmysłów, ponieważ człowiek początkujący często w życiu modlitwy kieruje się swoimi upodobaniami. Znalazł upodobanie w modlitwie, w rozważaniu, w tych treściach. Sprawia mu jakby wielką satysfakcję to, że poznaje Ewangelię, poznaje Pana, doświadcza Go. Więc kieruje się niestety jeszcze ciągle swoimi upodobaniami. One się trochę zmieniły. Już nie ma upodobania w rzeczach świata, tylko w rzeczach bożych. To bardzo cenna przemiana, oby się ona we wszystkich dokonała. Ale jednak no właśnie idę ciągle za swoimi upodobaniami. Nie? I teraz Jan mówi tak. Sposób postępowania drogą Bożą jest u początkujących bardzo niedoskonały. Przeszkadza tu bardzo miłość własna i różne upodobania. Bóg zatem pragnie ich dźwignąć z tej przyziemnej miłości i podnieść na wyższy stopień miłości Bożej, a tym samym uwolnić ich od zmysłowego sposobu ćwiczenia i modlitwy. Przychodząc im z pomocą, chce ich doprowadzić do ćwiczenia ducha, aby w większej mierze i większej wolności od niedoskonałości mogli się z nim jednoczyć. Czyni to wówczas, gdy szli oni już przez dłuższy czas drogą cnoty, oddawali się wytrwale rozmyślaniu i modlitwie i na skutek doznawanego w niej smaku i upodobania oderwali się od rzeczy tego świata. Gdy im już jaśniej, jak sądzą, przyświeca światło łask Bożych, wtedy właśnie Bóg gasi światło, zamyka bramy i źródła owej słodkiej wody duchowej, której kosztowali tak często i tak długo, jak chcieli. Teraz pozostawia ich Bóg w ciemności, tak iż nie wiedzą, dokąd się zwrócić zmysłami, wyobraźnią i rozumowaniem. Nie mogą zrobić ani kroku na drodze rozmyślania, jak to czynili przedtem. Ich zmysły wewnętrzne są bowiem pogrążone w tej nocy, oni zaś podlegają całkowitej oschłości. Bóg bowiem widząc, że już nieco podrośli, a chcąc, aby się umocnili i wyszli z powijaków, odrywa ich od słodkiej piersi i puszczając ze swych ramion, uczy ich chodzić o własnych siłach. W tym stanie wszystko wydaje się im nowe, ponieważ wszystko całkowicie się zmieniło. To jest Noc Ciemna, pierwsza księga, 8:3. Myślę, że tak jasny tekst, że specjalnie tego komentować nie trzeba. Jest to ta próba oschłości, o której też słyszeliśmy. Jest to próba, ale uwaga, nie chodzi tylko o próbę. Próba jest ważna, jest potrzebna, żeby człowiek dojrzewał, wzrastał, uczył się wytrwałości, też właśnie oczyszczał motywację. Próba jest bardzo istotna, ale Jan pokazuje, że tu jest coś jeszcze o wiele ważniejszego i głębszego, ponieważ pojawia się nowe udzielanie się Boga, duchowe. Tam to było takie właśnie bardziej albo intelektualne, na przykład właśnie przez poznanie, przez słowo, przez rozumowanie, a tu Bóg przychodzi w nowy sposób. I Jan pisze tak. Bóg bowiem zaczyna się tu udzielać duszy nie przez zmysły. Jan często, kiedy mówi zmysły czy strefa zmysłowa, ma na myśli też te władze umysłowe, czyli intelekt i wolę. To raz oznacza poziom zmysłowy, czyli zmysły i emocje, a raz u Jana to oznacza też intelekt i wolę. Więc tutaj chodzi o to rozróżnienie właśnie, naturalne władze, tu nazwane zmysłowami, albo duchowe. Nie przez zmysły, jak to przedtem czynił za pomocą rozumowania, które kojarzyło i dzieliło pojęcia, lecz za pomocą czystego ducha, w którym nie ma już rozważania sukcesywnego, udziela się jej prostym aktem kontemplacji, do której nie dosięgają ani zmysły zewnętrzne, ani wewnętrzne niższej części człowieka. Teresa mówiła o takim bardzo namacalnym, jakby doświadczalnym, jakoś odczuwalnym dotknięciu obecnością Boga, a Jan mówi od drugiej strony. Mówi o tej sytuacji, że człowiek jakby jeszcze tego jakby nie doświadcza, ale to już się dzieje. Bóg zaczyna przychodzić w nowy sposób. Nie? I właśnie Jan pokazuje, że to jest dla człowieka niezrozumiałe, a nieraz wręcz ukryte. Nazywa to kontemplacją ciemną i oschłą, ale już kontemplacją. No, paradoksalnie, no, jest to kontemplacja, w której człowiek nie wie, co się dzieje. Nie wie o dotknięciu Boga, ale Bóg już przychodzi. Mówi, kontemplacja ta jest jeszcze ukryta i nieznana dla tego, kto ją posiada. Nie? Tutaj już nie będę tych cytatów dokładnie wskazywał, to jest w pierwszej księdze Nocy Ciemnej, 9 i 10 rozdział. Noc ciemna, prawda, pierwsza księga 9 i 10, a w drodze na górę Karmel to jest druga księga, 13, 14, 15 rozdział na te tematy mówi. Więc tak powiedział w Nocy Ciemnej, a właśnie w drodze na górę Karmel mówi tak. Wypada zaznaczyć, że to ogólne poznanie, o którym mówimy, jest często tak subtelne i delikatne, zwłaszcza gdy jest czystsze i prostsze, doskonalsze, bardziej duchowe i wewnętrzne, że dusza, mimo że ono jest jej udziałem, nie spostrzega tego ani nie odczuwa. Najczęściej zdarza się to wtedy, gdy jest ono w niej jaśniejsze, czystsze, prostsze i doskonalsze, a także i wtedy, gdy przenika duszę czystszą i bardziej oddaloną od innych pojęć i wiadomości szczegółowych, którymi by mogła zająć umysł lub zmysły. Znowu paradoks. Im to jest jakby bardziej, no, takie bezpośrednio Boże, czystsze, im bardziej duchowe, tym mniej jakby postrzegalne. Dlaczego? Jan to komentuje pięknym obrazem z historii wyjścia z Izraela. Mówi, że nie rozpoznawali jakby smaku manny, nie smakowała im, bo podniebienie mieli przyzwyczajone do smaków Egiptu. Cebula, czosnek, ryby, tak by tym, więc nie smakowała im manna. Jan to przynosi na taki poziom duchowy. Człowiek jest najpierw, no, smakuje w rzeczach świata, oczywiście człowiek taki, no to już w ogóle nie rozpozna rzeczy duchowych, mówi święty Paweł, głupstwem mu się one wydają, ale też człowiek, który już wchodzi w sprawy Boże, ale jeszcze właśnie w ten sposób bardziej naturalny, władzami naturalnymi, i w tym smakuje, nie rozpoznaje tego duchowego smaku. To podniebienie musi zostać oczyszczone. Tak się, przepraszam, kojarzy to, jak podobno jak się smakosze piją, prawda, espresso, to najpierw trochę wody trzeba wypić. Przepłukać kubki smakowe i wtedy podobno espresso ma dopiero swój smak. Nie? Coś podobnego tutaj. No, więc oczyszczenie tego podniebienia. Potrzebne jest to podniebienie duchowe. Nie? I teraz, co ma robić człowiek? To już zbliżamy się do końca. Kiedy to się dzieje, kiedy w tę ciemność się wchodzi, Jan mówi, żeby trwać w tej modlitwie. Pisze tak. Sposób postępowania, jakiego mają się trzymać w tej nocy zmysłów, polega na tym, aby zaprzestali medytacji dyskursywnej, ponieważ już nie czas na nią. Niech raczej pozwolą trwać duszy w spoczynku i ukojeniu, choćby się im wydawało, że nic nie czynią, tylko czas tracą. I choćby się im zdawało, że to z powodu swojej słabości nie mają chęci o czymkolwiek myśleć. A więc wchodzić w to doświadczenie, nie wracać do medytacji. O tym Jan jakby bardzo akcentuje to, powtarza, jakby w kółko o tym mówi i tym duszom, i kierownikom duchowym. Tam wiele razy wraca, nie cofajcie tych ludzi do medytacji. Ty, człowieku, się nie cofaj, a wy, kierownicy, nie cofajcie go, bo to jest krok naprzód, to jest krok w głąb. Myślę, że Jan bardzo to akcentował, no bo to było mocno niezrozumiałe wtedy. Dzisiaj dla nas to jest chyba trochę jaśniejsze, chociaż też myślę, że nie dla wszystkich. Więc bardzo silny akcent, nie bój się tego pójścia, nie bój się tej pustki, nie bój się tej niemożności medytowania. Właśnie wejdź w to, co Bóg ci daje. Ale no, wielka przestroga, no, trzeba wiedzieć, że to jest już to Boże działanie. Tu są te słynne trzy znaki, które dają to rozpoznać. Właśnie i w drodze na górę Karmel, i w Nocy Ciemnej, w tych rozdziałach, o których mówię, Jan podaje te trzy znaki, które pomagają do rozpoznania. Nie będziemy ich tu szczegółowo analizować. One takie dość proste, tak mówiąc króciutko, niemalże jednym zdaniem. Właśnie pierwszym znakiem jest ta niemożność medytowania. Człowiek, który ma to doświadczenie, medytował, stara się, nie może, zupełnie mu to nie idzie. Nie jest w stanie wejść w rozważanie. To jest pierwszy znak, ale niewystarczający, bo to może być z różnych przyczyn. Drugi jest taki, Jan mówi, że człowiek też nie może o innych rzeczach rozważać. Też w inne rzeczy nie potrafiłeś tym intelektem wejść. Więc też trochę inne rzeczy go już nie ciągną. Nie ciągnie go rozważanie o innych sprawach, myślenie o innych sprawach w tej modlitwie. Prawda? Więc to jest taki drugi znak. Mówi, ale to też mogłoby być jeszcze z różnych przyczyn, jakiejś słabości, czy zaburzeń, czy czegoś. Więc trzeci jest taki, że jest jednak to wyraźne pociągnięcie ku Bogu. Albo od tej takiej strony pozytywnej, to w drodze na górę Karmel właśnie mówi, że jest to właśnie trwanie w tym skupieniu, w tej obecności, w tym takim uciszeniu, że to pociąga. Albo też od drugiej strony mówi, jest pewien ten właśnie niepokój, że nie idę za Bogiem. Ten niepokój, że właśnie, że dlaczego ja się nie modlę, dlaczego nie mogę znaleźć Boga. Nie tak, że sobie po prostu o miło, spokojnie siedzę, trwam, prawda, w takim rozważaniu, w takiej modlitwie, która no już nie jest dyskursywna, a jest po prostu drzemką, prawda? Nie, jest ta tęsknota, jest to pragnienie wielkie. No. I dopiero jak te trzy znaki są, no dopiero mogę wiedzieć, że to jest to Boże działanie i jeśli tak, no to rzeczywiście mogę się Mu poddać. To nie muszę wracać do aktywnej modlitwy, tylko wchodzę w nie. Natomiast bardzo ważna przestroga, żeby nie rezygnować z działania władz naturalnych, zanim Bóg nie da tego ogólnego poznania. I Jan, i Teresa bardzo przed tym przestrzegają. Jan pisze tak. Konieczne jest dla duszy owo wejrzenie lub ogólne i miłosne poznanie Boga, wówczas gdy ma opuścić drogę rozmyślania. Bez tego poznania i obecności Bożej dusza przestałaby działać i nie posiadałaby niczego. Opuszczając bowiem rozmyślanie, przez które za pomocą władz zmysłowych rozważa, a nie mając jeszcze kontemplacji, czyli tego ogólnego poznania, byłaby pozbawiona wszelkiego ćwiczenia odnośnie do Boga. A więc albo jedno, albo drugie. Jeśli Bóg daje to dotknięcie, tę obecność, tak, zostaw to aktywne i trwaj w tym. Ale jeśli nie daje, nie przestawaj. Ojciec Maria Eugeniusz mówi, wchodzimy w modlitwę, stajemy w obecności Bożej i teraz mamy się zająć Bogiem. Ta aktywność jest ważna. Nie? To jest, wydaje mi się, duża pułapka, jeżeli ktoś tak właśnie napowie, to ja teraz się skupię, wyciszę umysł, odsunę myśli i wejdę w kontemplację Boga, w kontemplację Jego miłości, Jego obecności. No, może w tę naturalną możesz próbować, tak, ale w tę właśnie kontemplację Boga, w to przyjmowanie Jego udzielania się, no nie wejdę, jeżeli On się nie udziela. Więc póki tego nie ma, mamy w modlitwie być czynni. Jan i Teresa bardzo to jednoznacznie akcentują. I ostatnia myśl, która pokazuje, też może być pewną weryfikacją, ponieważ doświadczenie może być niejasne, czy wręcz takie zupełnie ciemne, nieodczuwalne, ale ma swoje realne skutki. Też po tych skutkach potem możemy poznawać, czy to się rzeczywiście dzieje, czy ja tylko zostaję w takiej po prostu jakiejś błogiej ciszy, w jakimś takim moim własnym uciszeniu, wyciszeniu, ukojeniu. No. Władzę duch otrzymuje no właśnie wewnętrzny pokarm i wewnętrzne pokrzepienie. Jan pisze tak. Bóg obficie pokrzepia duszę i sprawi, że zapłonie i rozpali się w duchu miłość, którą ta ciemna i ukryta kontemplacja ze sobą przynosi i umacnia w duszy. Rozpala się miłość. Kontemplacja nie jest to nic innego, jak tylko tajemne, spokojne i miłosne udzielanie się Boga. Jeśli się da jej miejsce, rozpali ona duszę w duchu miłości. Oby rzeczywiście nam się to wszystkim w nas się dokonywało. Dziękuję bardzo.